Szlachetni panowie!
Zawołał Harold.
Pawetta z Cintry!
Goście ucichli, obracając głowy w stronę schodów. Poprzedzana przez kasztelana jasnowłosego pazia w szkarłatnym kubraczku, królewna schodziła wolno z opuszczoną głową. Włosy miała identycznego koloru jak matka, popielato-szare, ale nosiła je splecione w dwa grube warkocze sięgające poniżej pasa. Oprócz diademika z misternie rzeźbioną gemmą i paska z drobniutkich złotych ogniwek ściskającego na biodrach długą, srebrno-błękitną suknię, Pawetta nie nosiła żadnych ozdób. Eskortowana przez pazia, Herolda, kasztelana i Wizegerda, królewna zajęła wolno krzesło pomiędzy drogodarem a aistem Twirsik. Rycerski wyspiarz natychmiast zadbał o jej puchar i zabawił rozmową. Geralt nie dostrzegł, by odpowiadała więcej niż jednym słowem. Oczy miała stale spuszczone, przykryte długimi rzęsami. Cały czas, nawet podczas hałaśliwych toastów, jakie sypnęły się ku niej z różnych punktów stołu. Niewątpliwie jej uroda zrobiła wrażenie na biesiadnikach. Kraczan Krajte zaprzestał wrzasków. W milczeniu gapił się na Pawettę, zapominając nawet o kuflu piwa. Windhalm z Attre także pożerał królewnę wzrokiem, mieniąc się różnymi odcieniami czerwieni, jak gdyby już tylko kilka ziarenek piasku w klepsydrze dzieliło go od pokładzin. W podejrzanym skupieniu studiowali drobną twarz dziewczynki również Kutkudak i bracia ze Streptu.
Aha.
Powiedziała cicho Kalante, najwyraźniej rada z efektu.
I co powiesz, Geralt? Dziewczyna wdała się w matkę bez fałszywej skromności. Aż mi jej trochę szkoda dla tego rudego kloca kracza. Cała moja nadzieja w tym, że może ze szczeniaka wyrośnie ktoś klasy Aista Tirsich. Wszak to ta sama krew. Słuchasz mnie, Geralt? Cintra musi sprzymierzyć się ze Skellige, bo wymaga tego interes państwa. Moja córka powinna poślubić odpowiednią osobę, bo to jest moja córka. To właśnie jest efekt, który musisz mi zapewnić.
Ja mam to zapewnić? Czy aby tak się stało, nie wystarczy twoja wola, królowo?
Sprawy mogą potoczyć się tak, że nie wystarczy.
Cóż może być silniejsze od twojej woli?
Przeznaczenie.
Aha. A zatem ja, biedny wiedźmin, mam stawić czoło przeznaczeniu silniejszemu od królewskiej woli. Wiedźmin walczący z przeznaczeniem, cóż za ironia.
A co tu jest ironią?
Mniejsza z tym. Królowo, wygląda na to, że usługa, której żądasz, graniczy z niemożliwością.
Gdyby graniczyła z możliwością...
Wycedziła Kalante zza uśmiechniętych warg.
Poradziłabym sobie sama, nie potrzebowałabym sławnego Geralta z Rivi. Przestań mędrkować. Wszystko jest do załatwienia. To tylko kwestia ceny. Do cholery w twoim wiedźmińskim cenniku musi figurować cena za to, co graniczy z niemożliwością. Domyślam się, że nie mała. Zapewnisz mi efekt, o którym mówiłam, a dam ci to, czego zażądasz.
Jak powiedziałaś, królowo?
Dam, czego zażądasz. Nie lubię, kiedy ktoś każe mi powtarzać. Zastanawia mnie, wiedźminie, czy przed każdą robotą, której się imasz, próbujesz zniechęcić zleceniodawcę równie usilnie jak mnie? Czas ucieka. Odpowiadaj, tak czy nie?
Tak.
Lepiej. Lepiej, Geralt. Twoje odpowiedzi są już znacznie bliższe ideału. Coraz bardziej przypominają te, których oczekuję, gdy stawiam pytania. A teraz wyciągnij dyskretnie lewą rękę i pomacaj za oparciem mojego tronu.
Geralt wsunął dłoń pod żółto-niebieskie udrapowanie. Prawie natychmiast natrafił tam na miecz, płasko przytwierdzony do obitego kurdybanem oparcia. Na dobrze znany mu miecz.
Królowo,
powiedział cicho.
Pomijając już to, co wcześniej mówiłem o zabijaniu ludzi, Zdajesz sobie oczywiście sprawę, że na przeznaczenie nie wystarczy miecza.
Zdaję.
Kallante odwróciła głowę.
Potrzebny jest jeszcze wiedźmin trzymający rękojeść. Jak widzisz, zadbałam o to.
Królowo.
Ani słowa więcej, Geralt. Zbyt długo już spiskujemy. Patrzą na nas. A Eist robi się zły. Porozmawiaj chwilę z kasztelanem. Zjedz coś, wypij. Byle nie za dużo. Chcę, byś miał pewną rękę.
Usłuchał. Królowa włączyła się do rozmowy, jaką wiedli Eist, Wizegerd i Myszowór przy milczącym i sennym udziale Pawetty. Drogodar odłożył lutnię i nadrabiał opóźnienia w jedzeniu. Haksu nie był rozmowny. Wojewoda o trudnym do zapamiętania nazwisku, któremu obiły się widać o uszy sprawy i problemy czteroroga, spytał grzecznie, czy klacze dobrze się źrebią. Geralt odpowiedział, że tak, że znacznie lepiej od ogierów. Nie był pewien, czy żart został dobrze odebrany. Wojewoda nie zadawał więcej pytań. Oczy Myszowora wciąż szukały kontaktu z oczami wiedźmina, ale okruszynki na stole nie poruszyły się więcej. Kraczan Krajty coraz bardziej zaprzyjaźniał się z dwoma braćmi ze Streptu. Trzeci, najmłodszy, był już nie do użytku po próbie dotrzymania tempa w piciu, jakie narzucił Draek Bonthu. Skald wyglądało wyszedł z tej próby bez najmniejszego szwanku. Zgromadzeni w końcu stołu młodsi i mniej ważni komesi, podochoceni, zaintonowali fałszywie znaną piosenkę o rogatym koziołeczku i mściwej, pozbawionej poczucia humoru babuleńce. Kędzierawy pachołek i kapitan straży w złoto-niebieskich barwach cintry podbiegli do Wizegerda. Marszałek, zmarszczony, wysłuchał meldunków, stał, stanął za tronem i nachylając się nisko, wymruczał coś do królowej. Kallante rzuciła szybko okiem na Geralta. Odpowiedziała krótko, jednym słowem. Wizegerd nachylił się jeszcze bardziej, zaszeptał. Królowa spojrzała na niego ostro, bez słowa pacnęła otwartą dłonią w oparcie tronu. Marszałek skłonił się, przekazał rozkaz kapitanowi straży. Geralt nie dosłyszał, co to był za rozkaz. Dojrzał jednak, że Myszowór poruszył się niespokojnie i spojrzał na Pawettę. Królewna siedziała nieruchomo, opuściwszy głowę. W hali rozległy się ciężkie, brzęczące metalem kroki, przebijając się poprzez gwar u stołu. Wszyscy unieśli i obrócili głowy. Nadchodząca postać zakuta była w zbroję z kombinacji żelaznych blach i trawionej w wosku skóry. Wypukły, graniasty, czarno i niebiesko szmelcowany napierśnik zachodził na segmentowany fartuch i krótkie ochraniacze na udach. Pancerne naramienniki jeżyły się od ostrych, stalowych cierni. Również przyłbica z gęsto kratowaną zasłoną wyciągniętą w kształt psiego pyska usiana była kolcami jak łupina kasztana. Chrzęszcząc i zgrzytając, dziwny gość zbliżył się do stołu, stając nieruchomo na wprost tronu.
Dostojna królowo, szlachetni panowie!
Przemówił przybysz zza zasłony hełmu, wykonując sztywny ukłon.
Wybaczcie, że zakłócam uroczystą ucztę. Jestem Jerzy z Erlenwaldu.
Witaj nam, Jerzy z Erlenwaldu,
powiedziała wolno Kallante.
I zajmij miejsce za stołem. W cintrze radzi jesteśmy każdemu gościowi.
Dziękuję, królowo.
Jerzy z Erlenwaldu skłonił się jeszcze raz, dotknął piersi pięścią w żelaznej rękawicy.
Nie przybywam jednak do cintry jako gość, lecz ze sprawą ważną, a nie cierpiącą zwłoki. Wyłożę moją sprawę natychmiast, nie marnując waszego czasu.
Jerzy z Erlenwaldu,
rzekła ostro królowa.
Chwalebna troska o nasz czas nie usprawiedliwia braku szacunku. A takim jest przemawianie do mnie zza żelaznego rzeszota. Zdejm zatem hełm. Zniesiemy jakoś stratę czasu, jaki zabierze ci ta czynność.
Moja twarz, królowo, musi na razie pozostać zakrytą. Za twoim przyzwoleniem.
Po zebranych przebiegł gniewny szmer, pomruk, akcentowany tu i ówdzie zmielonym w zębach przekleństwem. Myszowór, pochylając głowę, bezgłośnie poruszył wargami. Wiedźmin wyczuł, jak zaklęcie na sekundę naelektryzowało powietrze, jak poruszyło jego medalionem. Kalante patrzyła na jeża, mrużąc oczy i postukując palcami po oparciu tronu.
Przyzwalam,
rzekła wreszcie.
Chcąc wierzyć, że powód, jaki tobą kieruje, jest dostatecznie ważny. Mów zatem, co cię sprowadza, jeżu bez twarzy.
Dzięki za przyzwolenie,
powiedział przybysz.
Nie mogąc jednak znieść posądzenia o brak szacunku, wyjaśniam, że chodzi o ślub rycerski. Nie wolno mi odkrywać twarzy przed wybiciem północy.
Królowa niedbałym uniesieniem dłoni potwierdziła, że akceptuje wyjaśnienie. Jeż postąpił do przodu, chrzęszcząc kolczastym pancerzem.
Lat temu 15,
oznajmił głośno,
twój małżonek, pani Kalante, król Regner, pobłądził był na łowach w Erlenwaldzie. Klucząc po wertepach, spadł z konia do jaru i zwichnął nogę. Leżał na dnie wąwozu i wołał pomocy, a odpowiadał mu jeno syk żmij i wycie zbliżających się wilkołaków. Zginąłby niezawodnie, gdyby nie pomoc, jaką mu okazano.
Wiem, że tak było,
potwierdziła królowa.
Jeśli i ty to wiesz, domyślam się, że byłeś tym, kto mu tę pomoc okazał.
Tak. Tylko dzięki mnie powrócił cało i zdrowo do zamku. Do ciebie, pani.
Winnam ci za tę wdzięczność, jeżu z Erlenwaldu. Wdzięczności tej nie umniejsza fakt, że Regner, pan mego serca i łoża, odszedł był już z tego świata. Rada bym zapytać, w jaki sposób mogłabym ci tę wdzięczność okazać? Lękam się jednak, że szlachetnego rycerza składającego rycerskie ślubowania, kierującego się we wszystkich postępkach prawem rycerskim, takie pytanie może obrazić. Zakładałoby bowiem, że pomoc, jakiej udzieliłeś królowi, nie była bezinteresowna.
Dobrze wiesz, królowo, że nie była bezinteresowna. Wiesz także, że właśnie przychodzę po nagrodę obiecaną mi przez króla za uratowanie mu życia.
Ach tak!
Kalante uśmiechnęła się, ale w jej oczach zapełgały zielone ogniki.
Znalazłeś więc króla na dnie jaru. Bezbronnego, rannego, wydanego na pastwę żmij i potworów. I dopiero wówczas, gdy obiecał ci nagrodę, pośpieszyłeś mu z ratunkiem? A gdyby nie chciał lub nie mógł obiecać ci nagrody, zostawiłbyś go tam. A ja do dzisiaj nie wiedziałabym, gdzie bieleją jego kości. Ach, jak szlachetnie. Bez ochyby twoim postępowaniem kierowało wówczas jakieś szczególne rycerskie ślubowanie.
Szmer wśród zgromadzonych przybrał na sile.
A dzisiaj przybywasz po swoją nagrodę, jeżu.
Ciągnęła królowa, uśmiechając się coraz bardziej złowieszczo.
Po 15 latach. Liczysz pewnie na odsetki od sumy, jakie narosły przez ten czas. Tu nie jest krasnoludzki bank, jeżu. Powiadasz, nagrodę obiecał ci Regner. No cóż, trudno będzie go tu ściągnąć, żeby cię wypłacił. Prościej będzie chyba posłać ciebie do niego, w zaświaty. Tam się dogadacie, co kto komu winien. Zbyt kochałam mego małżonka, jeżu, by móc przestać myśleć o tym, że mogłam utracić go już wówczas, 15 lat temu, gdyby nie zechciał się z tobą targować. Myśl o tym budzi u mnie niezbyt sympatyczne uczucia do twojej osoby. Zamaskowany przybyszu. Czy wiesz, że w tej chwili tu, w Cintrze, na moim zamku i w mojej mocy jesteś równie bezbronny i bliski śmierci jak Regner wtedy na dnie wąwozu? Cóż mi zaproponujesz? Jaką cenę? Jaką nagrodę, jeśli ci obiecam, że wyjdziesz stąd żywy?
Medalion na szyi Geralta zadrgał, zawibrował. Wiedźmin rzucił szybkie spojrzenie na Myszowora, napotkał jego przenikliwy, wyraźnie zaniepokojony wzrok. Pokręcił lekko głową, uniósł pytająco brwi. Druid zaprzeczył również, ledwie dostrzegalnym ruchem kędzierzawej brody wskazał na jeża. Geralt nie był pewien.
Twoje słowa, królowo,
zawołał jeż,
obliczone są na to, by mnie zastraszyć i na to, by wzbudzić gniew zebranych tutaj szlachetnych panów. Pogardę twej urodziwej córki Pawetty. A nade wszystko twoje słowa nie są prawdziwe. I dobrze o tym wiesz.
Innymi słowy, kłamie jak pies.
Na usta Kalante wypełzł bardzo nieładny grymas.
Dobrze wiesz, królowo,
ciągnął niewzruszenie przybysz,
co wydarzyło się wówczas w Erlenwaldzie. Wiesz, że uratowany Regner sam z własnej woli zaprzysiągł dać mi to, czego tylko zażądam. Wzywam wszystkich na świadków tego, co teraz powiem. Kiedy król wyratowany ze złej przygody, odprowadzony w pobliże swego orszaku, po raz wtóry spytał, czego żądam, odpowiedziałem mu. Poprosiłem, by obiecał oddać mi to, co w domu zostawił, o czym nie wie i czego się nie spodziewa. I król zaprzysiągł, że tak się stanie. A po powrocie do zamku zastał ciebie, Kalante, w połogu. Tak, królowo, czekałem te 15 lat, a odsetki od mojej nagrody rosły. Dziś, gdy patrzę na piękną Pawettę, widzę, że czekanie się opłaciło. Panowie i rycerze! Część z was przybyła do Cintry, by pretendować do ręki królewny. Oświadczam, żeście przybyli nadaremnie. Od dnia swoich narodzin, mocą królewskiej przysięgi, piękna Pawetta należy do mnie!
Wśród biesiadników wybuchła wrzawa. Ktoś krzyczał, ktoś klął, ktoś inny łupił pięścią o stół, przewracając naczynia. Dzierżygórka ze streptu wyrwał nóż z baraniej pieczeni i wymachiwał nim. Kraczan Kraj, ty pochylony, najwyraźniej próbował, czy nie uda się wyłamać deski z krzyżaka stołu.
To niesłychane!
Wrzeszczał Wizegerd.
Jakie masz dowody? Dowody!
Twarz królowej!
Zawołał jeż, wyciągając dłoń w żelaznej rękawicy.
Jest najlepszym dowodem!
Pawetta siedziała nieruchomo, nie unosząc głowy. W powietrzu gęstniało coś bardzo dziwnego. Medalion Wiedźmina szarpał się na łańcuszku pod wamsem. Zobaczył, jak królowa gestem przyzwała stojącego za tronem Pazia i szeptem wydała mu krótki rozkaz. Geralt nie dosłyszał jaki. Zastanowiło go jednak zdziwienie malujące się na twarzy chłopca i fakt, że rozkaz musiał zostać powtórzony. Paź pobiegł ku wyjściu. Wrzawa przy stole nie cichła. Aist Twilsik zwrócił się do królowej.
Czy on mówi prawdę?
A nawet jeżeli...
Wycedziła królowa, przygryzając wargi i skubiąc zieloną szarfę na ramieniu.
To co?
Jeśli mówi prawdę...
Zmarszczył się Aist.
Obietnicy trzeba będzie dotrzymać.
Do prawdy?
Czy mam rozumieć...
Spytał ponuro wyspiarz.
Że równie beztrosko traktujesz wszystkie obietnice? W tej liczbie i te, które tak dobrze wryły mi się w pamięć?
Geralt, który nigdy nie spodziewał się ujrzeć u Kalante głębokiego rumieńca, wilgotnych oczu i drżących warg, został zaskoczony.
Ejst!
Szepnęła królowa.
To co innego?
Doprawdy?
Ach, ty psi synu!
Rozdarł się niespodziewanie Kracz Ankrajte, zrywając się z miejsca.
Ostatni głupek, który twierdził, że coś zrobiłem nadaremnie, został oszczypany przez kraby na dnie Zatoki Alenker. Nie po to przypłynąłem tu ze Skellige, żeby wracać z niczym. Znalazł się konkurent, maci jego gamratka. Ha! Niech ktoś przyniesie mój miecz! I dajcie zaraz tu żelazo temu durniowi! Wle, to zobaczymy kto!
Może byś się tak zamknął, Kracz!
Rzekł zjadliwie Aist, opierając obie pięści o stół.
Drajgu Bondu, czynię cię odpowiedzialnym za dalsze zachowanie królewskiego siostrzeńca.
Czy i mnie uciszysz, Tuirsic?
Krzyknął Reinfarn z Attre, wstając.
Kto śmieli się powstrzymać mnie przed zmyciem krwią z niewagi, jaką wyrządzono tu mojemu księciu i jego synowi Windhalmowi, jedynemu, który godny jest ręki i łożnicy Pawetty. Przynieście miecze! Zaraz, tu na miejscu! Udowodnię temu jeżowi, czy jak go tam zwą, jak w Attre mścimy takie obelgi. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś lub coś zdolne mnie przed tym powstrzymać!
Owszem!
Powiedział spokojnie Aist Twilsik.
Wzgląd na dobre obyczaje. Nie godzi się wszczynać tu bitki, ani wyzywać nikogo, nie uzyskawszy wpierw zgody pani tego domu. Cóż to? Czy hala tronowa Cintry to karczma, gdzie można prać się po pyskach i dźgać nożami, gdy tylko przyjdzie ochota?
Wszyscy znowu zaczęli krzyczeć jeden przez drugiego, pomstować i wymachiwać rękami. Rozgardiarz ucichł jak ucięty nożem, gdy w sali rozległ się nagle krótki, wściekły ryk rozjuszonego żubra.
Tak!
Powiedział Kutkudak, odchrząkując i unosząc się z krzesła.
Ejst się pomylił. To już nie wygląda nawet na karczmę. To coś na kształt zwierzyńca. Dlatego i żubr był na miejscu. Zezwól bym wypowiedział swój pogląd na problem, jaki tu mamy.
Mnóstwo osób, jak widzę,
powiedziała przeciągle Kalanta,
ma na ten problem swoje poglądy i wypowiada je, nawet bez mego zezwolenia. Dziwne. Dlaczego nie ciekawi was mój własny? A wedle mojego własnego poglądu, prędzej ten cholerny zamek zawali mi się na głowę, niż oddam Pawettę temu cudakowi. Nie mam najmniejszego zamiaru.
Przysięga Regnera!
Zaczął jeż, ale królowa przerwała mu natychmiast, grzmotnąwszy o stół złotym pucharem.
Przysięga Regnera! Obchodzi mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. A co do ciebie, jeżu? To jeszcze nie zdecydowałam, czy zezwolę Kraczowi lub Reinfarnowi na spotkanie z tobą na ubitej ziemi. Czy po prostu rozkażę cię powiesić. Przerywając mi, gdy mówię, w znaczący sposób wpływasz na moją decyzję.
Geralt, wciąż niepokojony drganiem medalionu, rozglądając się po sali, napotkał nagle oczy Pawetty, szmaragdowo-zielone jak oczy matki. Królewna nie kryła ich już pod długimi rzęsami. Wodziła nimi od myszowora do wiedźmina, nie zwracając uwagi na innych. Myszowór wiercił się schylony, coś mamrotał. Kutkudak, wciąż stojąc, chrząknął znacząco.
Mów.
Skinęła królowa.
Aby do rzeczy i w miarę krótko.
Na rozkaz, królowo.
Zaiste, dziwne żądanie postawił jeż z Erlenwaldu królowi Regnerowi. Dziwnej nagrody zażądał, gdy król zadeklarował mu spełnienie każdego życzenia. Ale nie udawajmy, że nie słyszeliśmy już o takich żądaniach. O starym jak ludzkość prawie niespodzianki. O cenie, której może żądać ten, kto ratuje czyjeś życie w beznadziejnej, zdawałoby się, sytuacji. Kto spełnia niemożliwe, zdawałoby się, życzenie. Oddasz mi to, co pierwsze wyjdzie, aby cię powitać. Powiecie, to może być pies. halabardnik przy bramie, a nawet teściowa, niecierpliwiąca się, by napyskować wracającemu do domu zięciowi. Albo oddasz mi to, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz. Po długiej podróży, mości panowie, i niespodziewanym powrocie będzie to zazwyczaj gach w łóżku żony. Ale bywa, że będzie to dziecko. Dziecko wskazane przez przeznaczenie.
Streszczaj się, kutkudak.
Zmarszczyła brwi Kalante.
Na rozkaz. Panowie, czy nie słyszeliście o dzieciach wskazywanych przez przeznaczenie? Czy legendarny bohater Zatre Dworuta nie został jako dziecko oddany krasnoludom, bo był tym, kogo ojciec spotkał jako pierwszego, wracając do warowni? A szalony Dej, który wymógł na podróżnym oddanie tego, co w domu zostawił, a o czym nie wie? Tą niespodzianką był sławny Supre, który później wyzwolił szalonego Dei od ciążącej na nim klątwy. Przypomnijcie sobie także Zivelenę, która została królową Metiny za sprawą gnoma Rumpelstelta, a w zamian obiecała swoje pierwsze dziecko. Zivelena nie dotrzymała obietnicy, a gdy Rumpelstelt przybył po nagrodę, czarami zmusiła go do ucieczki. W niedługi czas potem ona i dziecko zmarli na zarazę. Nie igra się bezkarnie z przeznaczeniem.
Nie strasz mnie, kutkudaku.
Wykrzywiła się Kalante.
Zbliża się północ, pora strachów. Czy pamiętasz jeszcze jakieś legendy z twojego niewątpliwie trudnego dzieciństwa? Jeśli nie, to siadaj.
Dopraszam się łaski.
Baron podkręcił długi wąs.
By jeszcze móc postać, chciałbym przypomnieć wszystkim jeszcze jedną legendę. To stara, zapomniana legenda. Wszyscy ją chyba słyszeli w naszym trudnym dzieciństwie. W tej legendzie królowie dotrzymywali danych obietnic, a nas, biednych wasali, z królami łączy jedynie królewskie słowo. Na nim oparte są traktaty, przymierza, nasze przywileje, nasze lenna. I co? Mamy w to wszystko zwątpić? Zwątpić w nienaruszalność królewskiego słowa? Doczekać się, że będzie ono znaczyło tyle, co zeszłoroczny śnieg? Zaiste, jeżeli tak ma być, to po trudnym dzieciństwie czeka nas trudna starość.
Po czyjej ty stronie stoisz, kutkudak?
Wrzasnął Reinfarn z Attre.
Ten zapowietrzony gdakacz obraża majestat!
Baron Stig, ma rację!
Cisza!
Powiedziała nagle Kalante, wstając.
Pozwólcie mu skończyć.
Pięknie, dziękuję.
Skłonił się kutkudak.
Alem właśnie skończył.
Zapadła cisza. Dziwna po wrzawie, jaką dopiero co wywołały słowa barona. Kalante stała nadal. Geralt nie sądził, żeby ktokolwiek oprócz niego dostrzegł drżenie dłoni, którą potarła czoło.
Moi panowie,
powiedziała wreszcie,
należy się wam wyjaśnienie. Tak, ten jeż mówi prawdę. Regner rzeczywiście zaprzysiągł mu to, czego się nie spodziewał. Wygląda, że nasz nieodżałowany król był cymbałem w sprawach niewieścich i nie umiał liczyć do 9. A mnie wyznał prawdę dopiero na łożu śmierci. Bo wiedział, co bym mu zrobiła, gdyby wcześniej przyznał się do tej przysięgi. Wiedział, do czego zdolna jest matka, której dzieckiem rozporządza się tak lekkomyślnie.
Rycerze i wielmoże milczeli. Jeż stał nieruchomo, jak żelazny, kolczasty posąg.
A Kotkodak?
Podjęła Kalantę.
Cóż, Kotkodak przypomniał mi, że nie jestem matką, ale królową. Dobrze więc. Jako królowa jutro zwołam radę. Cintra nie jest tyranią. Rada zdecyduje, czy przysięga nieżyjącego już króla ma przesądzić los następczyni tronu. Orzeknie, czy należy ją i tron Cintry oddać przy błędzie, czy też postąpić zgodnie z interesem królestwa.
Kalantę zamilkła na chwilę. Spojrzała koso na Geralta.
A co się tyczy szlachetnych rycerzy, którzy przybyli do Cintry z nadzieją na rękę królewny, pozostaje mi tylko wyrazić ubolewanie z powodu srogiego despektu i ujmy na honorze, jakich tu doznali. Śmieszności, jaką się okryli. Nie jestem temu winna.
Wśród szmeru głosów, jaki przetoczył się pomiędzy gośćmi, wiedźmin ułowił szept Aista Tuilsic.
Na wszystkich bogów morza,
dyszał wyspiarz.
To się nie godzi. To jawne podżeganie do rozlewu krwi. Ty ich po prostu szczujesz.
Zamilcz, Aist!
Syknęła wściekle królowa.
Bo się rozgniewam.
Czarne oczy myszowora błysnęły, gdy druid wskazał nimi Rainfarna z Attre, który sposobił się, by wstać z ponurą, skrzywioną twarzą. Geralt zareagował natychmiast. Wyprzedził go, wstał pierwszy, hałaśliwie trzasnąwszy krzesłem.
Może niepotrzebne okaże się zwoływanie rady,
powiedział głośno i dźwięcznie. Wszyscy zamilkli, patrząc na niego zdziwieni. Geralt czuł na sobie szmaragdowe spojrzenie Pawetty, wzrok jeża zza krat czarnej przyłbicy. Czuł też wzbierającą jak fala powodzi moc tężejącą w powietrzu. Widział, jak pod wpływem tej mocy dym z pochodni i kaganków zaczyna przybierać fantastyczne kształty. Wiedział, że myszowór też to widzi. Wiedział też, że nie widzi tego nikt inny.
Powiedziałem,
powtórzył spokojnie,
że zwoływanie rady może okazać się niepotrzebne. Rozumiesz, co mam na myśli, Jerzu z Erlenwaldu?
Kolczasty rycerz postąpił dwa chrzęszczące kroki do przodu.
Rozumiem,
powiedział głucho zza zasłony hełmu.
Głupi by nie zrozumiał. Słyszałem, co przed chwilą powiedziała miłościwa i szlachetna pani. Znalazła świetny sposób na pozbycie się mnie. Przyjmuję twoje wyzwanie, nieznany mi rycerzu.
A nie przypominam sobie,
rzekł Geralt,
abym cię wyzywał. Nie zamierzam pojedynkować się z tobą, Jerzu z Erlenwaldu.
Geralt!
Zawołała Kalantę, krzywiąc usta i zapominając o tytułowaniu wiedźmina szlachetnym Raviksem.
Nie przeciągaj struny! Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości!
Ani mojej!
Dodał złowrogo Rainfarn, zaś Kraczan Krajte tylko zawarczał. Aist Twilsic pokazał mu zaciśniętą pięść wymownym gestem. Kracz zawarczał jeszcze głośniej.
Wszyscy słyszeli,
przemówił Geralt,
jak baron Stig opowiadał o sławnych bohaterach odebranych rodzicom na mocy takich samych przysiąg, jaką wymógł Jerz na królu Regnerze. Dlaczego jednak? W jakim celu ktoś żąda takich przysiąg? Znasz odpowiedź, Jerzu z Erlenwaldu. Taka przysięga zdolna jest stworzyć potężną, nierozerwalną więź przeznaczenia pomiędzy żądającym przysięgi a obiektem tejże, dzieckiem niespodzianką. Dziecko takie wskazane przez ślepy los przeznaczone może być do rzeczy niezwykłych. Zdolne może być do odegrania niesłychanie ważnej roli w życiu tego, z kim zwiąże je los. Właśnie dlatego, Jerzu, zażądałeś od Regnera ceny, której się dzisiaj domagasz. Ty nie chcesz tronu Cintry. Chcesz zabrać królewnę.
Jest dokładnie tak, jak mówisz, nieznany mi rycerzu.
Roześmiał się gromko Jerz.
Tego właśnie się domagam. Oddajcie mi tę, która jest moim przeznaczeniem.
Tego,
powiedział Geralt,
trzeba będzie dowieść.
Śmiesz w to wątpić? Po potwierdzeniu przez królową prawdziwości moich słów
po tym, co sam przed chwilą powiedziałeś?
Tak, bo nie powiedziałeś nam wszystkiego. Regner, Jerzu, znał moc prawa niespodzianki i wagę przysięgi, jaką złożył. A złożył ją, bo wiedział, że prawo i zwyczaj ma moc chroniącą takie przysięgi. Strzegącą, by spełniały się tylko wtedy, gdy potwierdzi je siła przeznaczenia. Twierdzę, Jerzu, że na razie nie masz do królewny żadnych praw. Zdobędziesz je dopiero wówczas, gdy...
Gdy co?
Gdy królewna sama zgodzi się odejść z tobą. Tak stanowi prawo niespodzianki. To zgoda dziecka, nie rodziców, potwierdza przysięgę. Dowodzi, że dziecko rzeczywiście urodziło się w cieniu przeznaczenia. To dlatego wróciłeś po 15 latach, Jerzu. Taki bowiem warunek wprowadził do przysięgi król Regner.
Kim jesteś?
Jestem Geralt z Rivii.
Kim jesteś, Geralcie z Rivii, że chcesz uchodzić za wyrocznie w kwestii zwyczajów i praw?
On zna to prawo lepiej niż ktokolwiek inny,
powiedział chrapliwie myszowór.
Bo do niego je kiedyś zastosowano. Jego kiedyś zabrano z domu rodziców, bo był tym, kogo jego ojciec nie spodziewał się zastać w domu po powrocie. Bo był przeznaczony do czegoś innego. I mocą przeznaczenia został tym, kim jest.
A kim on jest?
Wiedźminem.
W ciszy, jaka zapanowała, uderzył dzwon z Kordegardy, ponurym akcentem ogłaszając północ. Wszyscy wzdrygnęli się i poderwali głowy. Myszowór, patrząc na Geralta, zrobił dziwną, zaskoczoną minę. Ale najbardziej zauważalnie wzdrygnął się i niespokojnie poruszył Jerz. Ręce w pancernych rękawicach opadły mu bezwładnie wzdłuż boków. Kolczasty hełm zakołysał się niepewnie. Dziwna, niewiadoma moc, wypełniająca hallę jak siwa mgła, zgęstniała raptownie.
To prawda,
powiedziała Calante.
Obecny tu Geralt z Rivii jest wiedźminem. Jego zawód godzien jest szacunku i poważania. Poświęcił się, aby strzec nas od potworności i koszmarów, jakie płodzi noc, jakie zsyłają złowrogie, szkodzące ludziom siły. On zabija wszelkie straszydła i monstra, jakie czają się na nas po lasach i jarach. Również i te, które mają czelność zachodzić do naszych siedzib.
Jerz milczał.